1939 roku pewien archeolog odkopuje budynek na takiej mocno rozgrzanej słońcem pustyni. Patrzy na regularne otwory w kamiennych ścianach i z nieskrywaną dumą ogłasza światu, że odnalazł legendarny, starożytny, wielki piec hutniczy króla Salomona.
Mhm. A kilkadziesiąt lat później nauka musi przyznać, że te rzekome otwory wentylacyjne to tak naprawdę po prostu puste miejsca po zbutwiałych drewnianych belkach.
Dokładnie, belkach, które po prostu podtrzymywały zwykły dach. Witamy w The Deep Dive.
Jasne.
Dzisiejsza szczegółowa analiza zabierze nas na niesamowicie fascynujące skrzyżowanie archeologii i historii. Skupimy się na okresie biblijnych patriarchów.
I opierając się na notatkach z wykładów doktora Roberta Van Noya, to taki wybitny historyk, spróbujemy zrozumieć, dlaczego odkopywanie przeszłości rzadko kiedy, wiesz, dostarcza nam ostatecznych faktów.
No właśnie. To wcale nie jest tak, że mamy twarde dowody na wszystko, prawda? To znacznie częściej przypomina układanie takich gigantycznych puzli.
Zdecydowanie. Puzli, w których obrazek zmienia się za każdym razem, gdy mrugniemy okiem.
Tak, to jest idealne podsumowanie. Więc jaka jest misja naszej dzisiejszej analizy?
Głównym założeniem materiału, w który się dziś zagłębiamy, jest to, że archeologia to dziedzina operująca na skrajnie fragmentarycznych znaleziskach. Kiedy wyciągamy coś z ziemi po tysiącach lat, rzadko kiedy mamy do tego instrukcję obsługi.
Mhm. No nie ma dołączonej karteczki z opisem.
Dokładnie tak. Dlatego interpretacja tych znalezisk jest zawsze, ale to zawsze próbna. Jest tymczasowa i często mówi więcej o epoce samego archeologa niż o czasach, które ten archeolog próbuje badać.
Jasne. I żeby to dobrze zrozumieć, zacznijmy od rozwinięcia tej historii, o której wspomniałem na samym początku. Bo to jest absolutny klasyk.
O tak, to świetny przykład.
Pokazuje on, jak bardzo można się pomylić, mając fizyczny dowód, wiesz, dosłownie tuż przed oczami. Mowa o Nelsonie Gluku.
Mm-hmm.
On w rejonie Ezion Geber, to jest niedaleko dzisiejszego Eilatu, szukał portu króla Salomona, tego wspomnianego w pierwszej Księdze Królewskiej. Portu co prawda nie odnalazł, ale ta odkopana przez niego struktura z otworami w ścianach natychmiast stała się archeologicznym hitem.
Tak było. Gluck zauważył, wiesz, on zauważył, że budynek był usytuowany frontem do bardzo silnych wiatrów wiejących z Doliny Araba.
Aha.
I łącząc te wiatry z regularnymi otworami w murach, doszedł do wniosku, że to nie jest jakiś tam zwykły budynek. On uznał, że to potężny piec hutniczy do wytopu miedzi.
Czyli te otwory miały być wentylacją.
Dokładnie. Otwory miały służyć jako taki, powiedzmy, system kanałów wentylacyjnych, przez które naturalny wiatr miał podsycać ogień. Z wielkim entuzjazmem ten nasz badacz ogłosił to miejsce starożytnym Pittsburgiem Palestyny.
Starożytnym Pittsburgiem? O rany!
Widział w tym gigantyczny, industrialny ośrodek. I ta teoria wręcz idealnie, jakby perfekcyjnie pasowała do biblijnych opisów ogromnego bogactwa Salomona.
No tak, i pewnie od razu trafiła do książek.
Z miejsca trafiła do najważniejszych podręczników archeologii jako takie ostateczne potwierdzenie tekstu.
Czyli podręczniki wydrukowane, wykłady na uniwersytetach zaktualizowane, sprawa zamknięta, sukces nauki.
Teoretycznie tak.
Aż tu nagle przychodzi 1965 rok i sam Nelson Gluck publikuje artykuł, w którym, uwaga, musi całkowicie wycofać się ze swojej życiowej teorii.
Bo archeologia poszła do przodu.
Właśnie. Lepiej zrozumiano architekturę tamtego regionu. I co się okazało? Że te imponujące otwory to po prostu ślady po drewnianych belkach nośnych, które z biegiem stuleci uległy całkowitemu rozkładowi. Zgniły i wypadły.
Mhm. Co prawda, żeby oddać sprawiedliwość, wytop miedzi w tamtej okolicy rzeczywiście miał miejsce.
Aha, czyli nie mylił się w 100%.
Nie w 100, ale robiono to w małych, bardzo prymitywnych, glinianych tyglach podgrzewanych węglem drzewnym. Nie było tam żadnego monumentalnego cudu starożytnej inżynierii.
Ale wiesz, na tym zresztą karuzela teorii wcale nie wyhamowała, prawda?
O nie, to był dopiero początek. W 1972 roku kolejny badacz, Benno Rotenberg, wkracza dokładnie na ten sam teren.
I co on znajduje?
Po przeprowadzeniu własnych wykopalisk wysuwa wniosek, że tamtejsze kopalnie działały wyłącznie między XIV a XII wiekiem przed naszą erą.
Zaraz, Między XIV a XII. To przecież oznaczało epokę Mojżesza.
Zgadza się. A tym samym całkowicie wykluczało z tej historii króla Salomona, bo on panował znacznie, ale to znacznie później.
No tak.
Wydawałoby się, że to już taki ostateczny cios dla powiązań z Salomonem. Jednak niecałą dekadę później, w 81 roku, badacz o nazwisku Beamson publikuje zupełnie nową analizę.
Kolejny zwrot akcji?
Dokładnie. Tym razem opartą na udoskonalonym datowaniu radiowęglowym. I ta analiza ponownie przesuwa ramy czasowe, przywracając epokę Salomona do gry.
Więc co to wszystko oznacza? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Archeolodzy z roku 5000 odnajdują w ziemi nasz, no nie wiem, współczesny, zepsuty smartfon. Z pękniętym ekranem.
Dobra analogia.
Patrzą na ten czarny, płaski przedmiot, nie mają zielonego pojęcia o internecie, aplikacjach czy tam bateriach litowo-jonowych. Bo cały ten kontekst, ten świat, w którym to urządzenie działało, dawno przepadło.
No i co z nim robią?
Zamiast tego, opierając się na samym kształcie i tej odbijającej światło powierzchni, klasyfikują to urządzenie jako starożytne lusterko używane do tajemniczych rytuałów twarzy.
Śmieszne, ale bardzo trafne.
Sytuacja z piecem hutniczym pokazuje dokładnie ten sam mechanizm. Niesamowicie łatwo jest zbudować potężną, fascynującą narrację historyczną na podstawie jednej dziury w ścianie, jeśli całkowicie ignoruje się właściwy kontekst. Fizyczne znaleziska same w sobie są przecież nieme.
Zgadza się. Skoro tak łatwo drastyczny błąd interpretacyjny w przypadku pojedynczego budynku, gdzie mamy zachowane mury, to można się tylko domyślać, co dzieje się, gdy archeolodzy próbują zidentyfikować na mapie całe zniszczone miasta.
I powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. To musi być koszmar.
Jest. Dobrym przykładem z wykładu doktora Van Noya jest sprawa ruin starożytnego miasta Aj.
O tak. Zgodnie z tekstem biblijnym, z księgą Jozuego dokładnie, po grzechu Achana Izraelici najpierw ponieśli pod Aj taką spektakularną klęskę, bo ostatecznie je zdobyć i zniszczyć.
A tymczasem archeolodzy weszli na wzgórze powszechnie uznawane za lokalizację Aj, przeprowadzili wykopaliska i kategorycznie stwierdzili, że w czasach Jozuego, to jest w epoce późnego brązu, to miejsce w ogóle nie było zamieszkane.
Nie było tam żadnego miasta do zdobywania. Puste pole.
Dokładnie puste. Dla wielu był to jednoznaczny dowód na to, że relacja biblijna jest po prostu zmyślona. Ale dr Van Noy wskazuje na znacznie prostsze, powiedzmy metodologiczne wytłumaczenie.
Jakie?
To najprawdopodobniej klasyczny błąd w identyfikacji miejsca. Badacze mogli po prostu kopać na niewłaściwym wzgórzu. Istnieją mocne przesłanki sugerujące, że biblijny opis może w rzeczywistości dotyczyć zdobycia pobliskiego miasta Betel.
Aha, czyli pomylili adresy.
Tak. Betel w tamtym czasie jak najbardziej istniało, miało potężne mury, tętniło życiem, a historia z biegiem lat mogła w lokalnej tradycji po prostu zlać się z sąsiednimi ruinami Aj.
Analogiczna sytuacja dotyczy chyba Tel Cheszbon, prawda? Tego starożytnego Heszbonu wspomnianego w Księdze Liczb. Tam również wykopaliska nie wykazały żadnych śladów zniszczeń z odpowiedniego okresu.
Tak, to ten sam problem.
I tu do gry wkroczyli literaccy krytycy tekstu. Od ponad wieku twierdzili oni, że narracje z Księgi Liczb wcale nie pochodzą z czasów wędrówki po pustyni. Dla nich to były znacznie późniejsze redakcyjne wymysły. Więc brak odkopanych murów w epoce późnego brązu był dla nich takim twardym, fizycznym dowodem, który miał uwiarygodnić te literackie teorie.
Oczywiście, bardzo im to pasowało do narracji.
Ale zaraz. Przecież, wiesz, kamienie, odłamki ceramiki, czy po prostu warstwy ziemi ułożonej jedna na drugiej, nie mają żadnej ukrytej agendy, prawda?
No same z siebie nie.
Leżą tam, gdzie upadły tysiące lat temu. Czy kopanie w ziemi nie jest mimo wszystko nieco bardziej obiektywne niż analizowanie starożytnego zwoju, który setki razy mógł być przepisywany i cenzurowany?
To rodzi ważne pytanie o sam proces poznawczy na dnie takiego archeologicznego wykopu. Ziemia i kamienie oczywiście nie mają agendy, jak powiedziałeś, ale wykopaliska to nie jest po prostu, wiesz, wyciąganie gotowych, oprawionych w ramki faktów z piasku.
No nie.
Kiedy archeolog wytycza kwadrat badawczy o wymiarach powiedzmy 15 na 15 stóp, to raptem jakieś 4,5 metra kwadratowego.
To malutko.
Bardzo mało. A wytycza to na ogromnym, wielohektarowym wzgórzu. Więc już na samym początku podejmuje niezwykle subiektywną decyzję o tym, gdzie w ogóle szukać.
Czyli to trochę tak jak próba oceny całej grubej książki na podstawie jednego losowo wybranego akapitu.
O wiele gorzej, bo ten akapit jest poszarpany i wymieszany z innymi. W tym małym wykopie archeolog znajduje przemieszane warstwy popiołu, ubitą ziemię, połamane kości zwierząt i do tego setki fragmentów ceramiki z różnych epok, które deszcze czy trzęsienia ziemi przesuwały przez wieki z góry na dół.
Wyobrażam sobie ten bałagan. To on łączy te kropki.
Właśnie. Doktor Van Nooy stawia tu bardzo odważną tezę. Twierdzi, że ocena znalezisk archeologicznych jest równie subiektywna i równie podatna na ludzkie uprzedzenia, co krytyka literacka starożytnych tekstów.
Mocne słowa.
Gdyby inna ekipa kopała dokładnie to samo wzgórze, 100 razy z rzędu, to za każdym razem moglibyśmy otrzymać 100 różnych interpretacji tego, co tam właściwie zaszło. Często w ziemi znajduje się dokładnie to, z czym podświadomie przyszło się na wykopaliska.
Aha.
Oczekujesz śladów przemysłu? No to zobaczysz wielki piec. Oczekujesz dowodu na to, że Biblia kłamie. Zinterpretujesz warstwy ziemi tak, by to udowodnić.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo to jest sedno sprawy. Skoro badacze mają aż tak ogromną tendencję do podświadomego znajdowania w piasku własnych założeń, to co się dzieje, gdy dotykamy tematu, no powiedzmy, najbardziej kontrowersyjnego?
Masz na myśli patriarcha?
Tak. Tematu, który od ponad 100 lat ostro dzieli historyków na wrogie obozy. Kim byli i czy w ogóle kiedykolwiek istnieli biblijni patriarchowie? W Księdze Rodzaju, dokładnie w 11 rozdziale, następuje potężna zmiana perspektywy.
To prawda.
Werset 27 zaczyna się od słów: oto dzieje rodu Teracha. Wcześniej czytamy o historii takiej uniwersalnej, wręcz kosmicznej. Jest stworzenie świata, losy całej ludzkości, potop, no i wieża Babel.
Zgadza się.
I nagle z tej szerokiej perspektywy obiekt drastycznie zjeżdża w dół. Zawęża ostrość wyłącznie na jeden konkretny rod – rodzinę Abrahama. Rozpoczyna się okres tak zwanego partykularyzmu, wahadła. Mhm.
Tak, na przełomie XIX i XX wieku dominował na uniwersytetach skrajny sceptycyzm, reprezentowany głównie przez Juliusa Wellhausena. Z jego perspektywy historie o Abrahamie, Izaku i Jakubie były niczym innym jak uwznioślonym mirażem.
Mirażem, czyli fikcją.
Całkowitą. Uważał, że opowieści te nie mają absolutnie żadnego związku z epoką, o której rzekomo opowiadają. Według niego zostały one w całości wymyślone i spisane setki lat później, dopiero w czasie wygnania babilońskiego. Autorzy, żyjący w niewoli, mieli po prostu projektować swoje ówczesne problemy, lęki czy tęsknoty w jakąś fikcyjną, zamierzchłą przeszłość.
Następnie to naukowe wahadło mocno odbiło w zupełnie przeciwnym kierunku, tak?
Dokładnie.
W połowie XX wieku uczeni tacy jak John Bright czy William Albright, zbrojni w zupełnie nowe znaleziska z Bliskiego Wschodu, kategorycznie odwrócili ten sceptyczny trend. Bright na kartach swoich prac argumentował, że patriarchowie to nie są poetyczne uosobienia dawnych ruchów plemiennych. Że to nie są, wiesz, żadne teologiczne duchy.
Twierdził, że to konkretni ludzie.
Tak. Że to były krwiste, rzeczywiste postacie historyczne, żyjące w konkretnym czasie i przestrzeni. Nawet jeśli nie da się stworzyć ich takiej kompletnej, szczegółowej biografii z datami.
Ale w nauce rzadko coś pozostaje nieruchome na stałe. W latach 70. ubiegłego wieku to wahadło znów z impetem, z olbrzymią siłą, wróciło na stronę skrajnego sceptycyzmu.
Za sprawą kogo?
Za sprawą badaczy takich jak Thomas Thompson i John Van Setters. Oni powrócili do tych pierwotnych założeń Wellhausena, twierdząc, że cała ta, w cudzysłowie, historia zbawienia to wyłącznie wyrafinowana forma literacka. Taki wytwór później teologii. A historyczny Abraham najzwyczajniej w żywiecie nie istniał.
Widzimy tu wyraźnie, jak nauka krąży od całkowitego odrzucenia przez silną obronę, aż po ponowny głęboki sceptycyzm.
No dobrze, ale to jest strasznie frustrujące. Jak w ogóle wyjść z takiego impasu? Mamy dwóch badaczy o głośnych nazwiskach. Jeden patrzy na tekst i mówi, no to jest fikcja z czasów wygnania, a drugi patrzy na ten sam tekst i mówi, przecież to są oczywiste fakty historyczne.
I obaj są pewni swego, właśnie. A ponieważ, jak ustaliliśmy to wcześniej, nawet wykopaliska archeologiczne potrafią być skrajnie subiektywne, No to kto ma rację? Czy istnieje jakikolwiek neutralny sędzia? Jakiś, powiedzmy, niezależny świadek tych wydarzeń, który nie miał absolutnie żadnego interesu w tym, by bronić jednej czy drugiej strony?
To świetne pytanie. I odpowiedź na to wyzwanie nadeszła z zupełnie niespodziewanego kierunku. Zamiast uparcie szukać dowodów bezpośrednio w ziemi izraelskiej, badacze zaczęli odkrywać archiwa w starożytnych państwach ościennych, tych z drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Tysiące, a właściwie dziesiątki tysięcy glinianych tabliczek, wykopanych w ruinach innych cywilizacji, stały się takimi mimowolnymi, cichymi świadkami tamtej epoki.
O jakich konkretnie archiwach mówimy?
Znakomitym przykładem jest chociażby Mari. To starożytne miasto nad Eufratem, pochodzące z XVIII wieku przed naszą erą. Francuscy archeolodzy odkopali tam zdumiewającą liczbę, uwaga, 20 tysięcy tabliczek.
20 tysięcy, wow.
Znaleźli w nich na przykład szczegółowe opisy praktyk wróżbiarskich, takich jak czytanie przyszłości z wnętrzności czy tam z wątroby zwierząt.
Wróżenie z wątroby.
Tak, bardzo popularna praktyka, ale co ważniejsze z naszej perspektywy, w tych tekstach są wyraźne wzmianki o mieście Nahor, a teksty biblijne wymieniają to miejsce jako dom rodzinny Rebeki. Z kolei teksty kapadokijskie z XIX wieku przed naszą erą dały nam wgląd w działanie kolonii kupców asyryjskich. To pięknie nakreśla tło gospodarcze tamtych czasów.
Czekaj. Ale jak dokładnie takie kupieckie zapiski o jakichś transakcjach, czy tym bardziej teksty o wróżeniu z wątroby, mają udowodnić autentyczność historii biblijnych? To są przecież zupełnie inne kultury, inni ludzie.
I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego punktu. Do archiwów z Nuzji z XV wieku przed naszą erą. Kiedy naukowcy zaczęli tłumaczyć te konkretne dokumenty z Nuzji, okazało się, że ukazują one szokujące wręcz zbieżności kulturowe z Księgą Rodzaju. Wyjaśniły zachowania, które przez stulecia wydawały się współczesnym czytelnikom Biblii całkowicie niezrozumiałe, nielogiczne, a czasem nawet okrutne.
Zaintrygowałaś mnie. Możesz podać jakiś przykład?
Pewnie. Wyobraźmy sobie bezdzietne małżeństwo w starożytności. W tekstach z Nuzji odnajdujemy konkretne, prawnie wiążące przepisy, które pozwalały mężowi na formalną adopcję jednego ze swoich sług.
Adopcję dorosłego sługi.
Tak. Ten sługa stawał się prawowitym dziedzicą całego, nieraz ogromnego majątku. Ale z jednym bardzo ważnym zastrzeżeniem. Jeśli w przyszłości temu małżeństwu narodziłby się biologiczny syn, adoptowany sługa musiał natychmiast, bez dyskusji, ustąpić mu miejsca. Zobaczmy teraz na Księgę Rodzaju. Dokładnie to samo planuje zrobić Abram ze swoim sługą Eliezerem, zanim na świat przychodzi Izaak.
O rany, faktycznie.
Jest tego więcej. Inne prawo z Nuzji mówiło, że bezdzietna żona miała prawny obowiązek dostarczyć mężowi niewolnicę, by zapewnić przedłużenie rodu.
Zaraz, brzmi to dokładnie jak historia Sary i Hagar, prawda?
Kropka w kropkę. Z naszej współczesnej perspektywy to są bardzo dziwne, niepokojące zachowania. Ale dzięki tekstom z Nuzji wiemy, że patriarchowie postępowali co do joty perfekcyjnie, zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnymi obyczajami Bliskiego Wschodu z drugiego tysiąclecia przed naszą erą.
Wymieńmy jeszcze inne odkrycia, które budują ten niesamowity obraz. W Ugarycie odnaleziono najwcześniejszy znany alfabet semicki, który pomógł lingwistom zrozumieć zawiłości wczesnej gramatyki hebrajskiej. Z kolei w Egipcie wykopano tak zwane teksty złorzeczące z XX i XIX wieku przed naszą erą.
O tak, egipskie klątwy.
Dokładnie, to było takie starożytne wudu. Urzędnicy egipscy spisywali okrutne klątwy na swoich wrogów na glinianych miszach, a następnie z impetem rozbijali je w drobny mak podczas specjalnych rytuałów. Co zresztą świetnie pokazuje, jak głęboko sięgały egipskie wpływy w Kanaanie w tamtym czasie.
I nie możemy też pominąć Ebla, potężnego imperium z XXIV wieku przed naszą erą. Odkryte zresztą stosunkowo niedawno, bo w 1975 roku. Z powodu różnych współczesnych napięć politycznych na Bliskim Wschodzie, publikacja tamtejszych archiwów postępowała z ogromnymi oporami.
Podobno wręcz ukrywano pewne informacje, tak?
Niestety, tak. Mimo to z tych materiałów, które ostatecznie opublikowano, wyłaniają się nazwy geograficzne, takie jak Sodoma i Gomora. Zresztą znaleziono tam też imiona własne, brzmiące Eber czy nawet Abraham. Ważna uwaga, żeby była jasność, nikt w nauce nie twierdzi, że ten konkretny Abraham z tekstów Ebla to jest biblijny patriarcha.
Jasne.
To po prostu dowód na to, że takie imię w ogóle istniało i było w tamtym czasie niezwykle popularne. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że te wszystkie gliniane tabliczki z różnych miast to nie są żadne religijne traktaty pisane pod z góry założoną tezę. To są najbardziej nudne, prozaiczne dokumenty pod słońcem.
Biurokracja.
Dokładnie. Rachunki, umowy adopcyjne, kontrakty handlowe czy tam listy urzędników. I właśnie ten prozaiczny charakter czyni je tak niewiarygodnie wiarygodnym i bezstronnym oknem na tamte czasy. Zwykła, codzienna robota pisarzy.
I tutaj robi się tak naprawdę ciekawie. Daje to wszystko obraz podobny, wyobraźmy sobie, do sytuacji, w której dzisiaj na strychu odnajdujemy stary, zakurzony pamiętnik nastolatki.
Z lat 90.
Dokładnie. I wcale nie musimy wierzyć w ani jedno słowo z jej jakichś dramatycznych opowieści o pierwszej wielkiej miłości czy o szkolnych kłótniach. Ale samo to, że w tekście przewija się konieczność karmienia cyfrowego zwierzątka Tamagotchi, czy tam blokowanie linii telefonicznej przez wdzwaniany internet, albo nagrywanie piosenek z radia na kasetę magnetofonową, to bezspornie udowodnia nam jedną rzecz.
Że to pisał ktoś, kto żył w tamtych czasach.
Właśnie. Ten dziennik fizycznie musiał powstać w latach 90. Nie mógł zostać sfabrykowany 30 lat później, powiedzmy w 2020, przez kogoś, kto nigdy nie żył w tamtych realiach. Bo autor z najdrobniejszymi detalami opisał świat, zwykłą, szarą rzeczywistość, która dawno przestała istnieć. To jest właśnie potężna siła dowodu pośredniego. Codzienność zapisana gdzieś tam mimochodem w glinie potwierdza ramy czasowe głównych wydarzeń.
Świetna analogia. Zatem skoro mamy już ustalony mechanizm tej historycznej weryfikacji przez kulturowy kontekst tego naszego starożytnego odpowiednika Tamagotchi, że tak powiem, warto się zastanowić, co stanowiło taki najpotężniejszy znacznik czasów starożytności.
Jakiś konkretny detal?
Historyk John Bright wskazuje jednoznacznie. To były imiona.
Zgadza się. To jest niesamowite. Kiedy Bright poddał narrację o patriarchach takiej bardzo skrupulatnej analizie językowej, on odkrył coś niezwykłego. Wziął imiona takie jak Abram, Jakub, Zebulon, Gad, Dan, Ishmael, Aser czy Isachar, czyli te imiona, które, jak wszyscy wiemy, otwierają biblijną historię.
I co się okazało?
Okazało się, że one perfekcyjnie wpisują się w specyficzną, bardzo wąską grupę imion, które były powszechnie używane w Mezopotamii i Palestynie, ale wyłącznie w drugim tysiącleciu przed naszą erą.
Widzimy je jak na dłoni we wszystkich tych archiwach, o których wspomniałaś. W Marii, w tekstach złorzeczących czy na wspomnianych tabliczkach z Ebla.
One tam są. Funkcjonują jako zwykłe imiona zwykłych ludzi.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, nagle zrozumiemy prawdziwą wagę tego odkrycia. Z punktu widzenia współczesnej lingwistyki mówimy tu o imionach wczesnego typu.
Wczesnego typu.
W praktyce oznacza to, że w późniejszych wiekach historii Izraela te konkretne imiona po prostu wychodzą z mody, znikają z rejestrów, nigdy więcej nie pojawiają się jako imiona powszechne. Nikt tak już nie nazywał swoich dzieci. I to jest ten kluczowy moment, w którym ta krytyczna teoria Juliusza Wellhausena, o której wcześniej mówiliśmy, zaczyna całkowicie z wielkim hukiem pękać.
Dokładnie tak. Bo wiesz, pomyślmy logicznie. Jeśli narracje o patriarchach zostały, tak jak on twierdził, w 100% zmyślone od zera i spisane setki lat później, powiedzmy w VI wieku przed naszą erą, podczas tego całego wygnania babilońskiego, to w jaki niby sposób ich autorzy mogliby z taką wręcz chirurgiczną precyzją odtworzyć typowe imiona z okresu odległego o 1000 lat?
Nie mieliby jak.
No właśnie. Skąd znaliby trendy nazewnicze z głębokiej epoki brązu, skoro w ich własnych czasach, 1000 lat później, nikt już, dosłownie nikt, nie nazywał swoich dzieci imieniem Abraham czy Ishmael? Przecież oni nie mieli archiwów z wyszukiwarką.
Wymagałoby to od starożytnych babilońskich skrybów wiedzy, którą dysponują dopiero dzisiejsi współcześni językoznawcy historyczni, uzbrojeni w komputery i ogromne bazy danych porównawczych.
No to jest fizycznie niemożliwe.
Zgadza się. Ta językowa kapsuła czasu, bo tak to trzeba nazwać, zapisana w samej strukturze imion, to bezpośredni cios w argumentację radykalnych krytyków. Nawet jeśli ktoś nadal będzie upierał się przy tym, że sam tekst był redagowany później, no to musi przyznać, że te opowieści zachowały w sobie absolutnie niezatarte, wiarygodne ślady epoki, z której rzekomo pochodzą. Jest to pośrednie, ale monumentalne poparcie dla historycznego autentyzmu tła Księgi Rodzaju.
Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej dyskusji, podsumujmy tę całą intelektualną drogę, którą właśnie przeszliśmy. Rozpoczęliśmy od mocnej przestrogi przed zbytnym zaufaniem do pierwszej interpretacji. Prawda?
Zdecydowanie.
Widzieliśmy Nelsona Gluckka, który na podstawie zwykłych pustych miejsc po starych, zbutwiałych belkach w Etzion-Geber wmówił całemu naukowemu światu, przynajmniej na jakiś czas, istnienie monumentalnego, starożytnego, wielkiego pieca hutniczego.
Co było kompletną pomyłką.
Następnie zajrzeliśmy do archeologicznych wykopów w Aj i w Heszbonie. Zrobiliśmy to po to, by uświadomić sobie, że to, co często górnolotnie nazywamy twardym, obiektywnym dowodem wykopanym prosto z ziemi, bardzo często jest tylko subiektywną, nasączoną osobistymi przekonaniami interpretacją dyrektora wykopalisk.
Patrzącego na kwadrat ziemi 4 na 4 metry. Właśnie tak. Ale ostatecznie znaleźliśmy też wyjście z tego naukowego impasu, docierając do niesamowitego, powiedzmy bocznego czy pośredniego potwierdzenia historii. Odkryliśmy, że to wcale nie ogromne pomniki z brązu ani nie złote korony wielkich królów, ale najbardziej zwyczajne, codzienne przedmioty z gliny uratowały wiedzę o tamtej konkretnej epoce.
Dokładnie. Zwykłe rachunki podatkowe, dziwaczne dla nas prawa adopcyjne czy powszechne, popularne imiona z Mezopotamii okazały się ostatecznym, niepodważalnym świadectwem swoich czasów. I wiesz co? Daje to wszystko do myślenia.
Zostawia nas to z fascynującymi pytaniami.
Tak, z pewną dość prowokacyjną refleksją, która sięga daleko poza te starożytne piaski. Możemy się mianowicie zastanowić nad jedną rzeczą. Jeżeli gliniane, przeraźliwie nudne kontrakty handlowe sprzed 4000 lat okazały się w ogólnym rozrachunku najpotężniejszym, najlepszym dowodem dla współczesnych badaczy, to co pozostanie po naszej cywilizacji?
Bardzo dobre pytanie. Nasze dane są przecież na nietrwałych serwerach.
No właśnie. Jakie nasze cyfrowe gliniane tabliczki przetrwają tę bezlitosną, brutalną próbę czasu, by opowiedzieć naszą historię archeologom, powiedzmy, w roku 6000? I czy kiedyś, w dalekiej przyszłości, gdy tacy badacze odkopią betonowe fundamenty naszych gigantycznych serwerowni, wybudowanych gdzieś w chłodnych dolinach, nie zrobią błędu?
Masz na myśli ten sam błąd, co Gluck?
Tak. Nie zinterpretują tych ruin z dziwnymi kanałami chłodzącymi jako starożytnych, tajemniczych pieców służących do jakichś potężnych rytuałów kultowych, powtarzając słowo w słowo tę samą pomyłkę z Etzion-Geber. Warto się nad tym naprawdę głęboko zastanowić. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia podczas kolejnego naszego zanurzenia w źródła.